Tak, dziękuję bardzo za powitanie. Dobry Państwu. Więc tak, ja też mam pewien wstęp. Różne aspekty tego wstępu, może trochę nawet tak mówiliśmy, żeby to przedłużyć lekko w tym sensie, może jeszcze ktoś się zjawi. Ale to nie w tym celu, bo po pierwsze to podziękowanie dla organizatora. Bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się takiego zaszczytu, że będę mógł wygłaszać pierwszy wykład imienia ojca Boheńskiego. Bardzo dziękuję ojcu Chrzanowskiemu. To jest jedna sprawa. Druga. Tak się składa, że dzisiaj, 16 maja, jest 25. rocznica dokładnie mojego doktoratu. Także to jest taki też moment miły. 25. rocznica tego doktoratu o intersubiektywności i czasie, o którym było już tu wspomniane. Trzecia rzecz ze wstępów. Mianowicie chciałbym takie wspomnienie, myśmy o tym wczoraj już wieczorem rozmawiali, czy w nocy wręcz. Mianowicie takie wspomnienie. 20 lat temu, to jest prawie równo, bo to było we wrześniu 1989 roku, byłem we Fryburgu szwajcarskim. Było to spowodowane, znaczy byłem w Genewie, a to było małe stypendium języka francuskiego, krótkie. Pojechałem do ojca Boheńskiego, dlatego że wtedy tłumaczyłem jego współczesne metody myślenia. On je przyjął, najpierw rozmawialiśmy u niego, kto tam był, to wie, jak to wygląda. Potem zeszliśmy na dół, z kawiarni siedzieliśmy, piliśmy kawę, to było popołudnie, wrzesień. No i tak, jak w takiej sytuacji, on miał wtedy 87 lat, to 1902 urodzony. No i rozmawialiśmy o różnych sprawach, to o tym, to o tamtym, jak to w takiej sytuacji. Ale ja postanowiłem nie popuścić tej myślenia, po to przyjechałem tak daleko, żeby go nie trochę przycisnąć. I mówię, no jak ojciec profesor, problem zła i cierpienia. Muszę tak z ciężkiego kalibru potraktować się. On specjalnie, znaczy w ogóle nie okazał żadnego zdziwienia na moje pytanie, bo to tak nagle. A on mówi, no Chrystus Pan był bez grzechu, ale cierpiał. No więc potem ta rozmowa się dalej nie rozwinęła. Ja już go nie naciskałem, no bo to już nie wypadało przede wszystkim, prawda, bo on sam tego dalej nie podejmował. Jeszcze jakieś tam wymiany, ale już nie pamiętam. 20 lat temu. Otóż wtedy nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, się czystą filozofią zajmowałem, że 20 lat potem będę głosił jego wykłady jego imienia i do tego jeszcze będzie też o Chrystologii. Także to jest takie zdarzenie, no i też rocznicowe w pewnym sensie. I punkt ostatni wstępu to jest to przedsięwzięcie. Znaczy przedsięwzięcie to są wykłady imienia ojca Boheńskiego, ale też przedsięwzięcie polega na tym, że to ma być to wydane. Ja chcę Państwu powiedzieć, na czym będzie, bo to jest związane jedno z drugim. Otóż ja to, co mam w tej chwili napisane, a sporo mam tego napisanego, powiedzmy tak standardowo traktując to 60 około stron, już nie wcisnę tego teraz, brzydzi się, będzie stronę, ale ta książeczka, która ma powstać, będzie mniej więcej drugie tyle jeszcze, czyli około 120 stron. Będzie miała, prawdopodobnie będzie miała najpewniej taki tytuł, właśnie jak jest tytuł wykładu Bóg i inne osoby, próba z zakresu teologii filozoficznej. Mówię to dlaczego? Dlatego, że ja tu wszystkiego nie... To muszę to powyrywać. Niektórych rzeczy będą, powiem, niepowiedziane, a przede wszystkim nie będzie rzeczy, które sobie mam w umyśle, a to muszę dopiero napisać. W głowie mam jakoś, no jeszcze trochę trzeba przeczytać rzeczy. Ta druga część tego, którą wyobrażam sobie, że będzie lepsza niż ta pierwsza, to zawsze, gdy się tak pisze, to planuję to, wydaje się, że to następne rzeczy, które się napisze, to będą lepsze od tych, które się napisało. A to jest złudzenie najczęściej. Więc ta druga część będzie dotyczyła innych zagadnień, między innymi tak metafizyczno-egzystencjalnie potraktowanemu zagadnieniu poświęcona będzie Trójcy Świętej i innym zagadnieniom. jeszcze, ale to tak sobie wyobrażam w tej chwili. W związku z tym, bo to jest nawiązanie, to co Państwo usłyszycie dzisiaj tutaj, to jest tak, będzie punkt pierwszy, w pewnym sensie wstęp, który tu u mnie się nazywa pole problemowe. Drugi punkt, wiara i wiedza. Trzeci punkt, dowód i pewność. Czwarty punkt, którym causa totalis się nazywa. I to będzie pierwsza część, ta godzinna, bo to jest zaplanowane dwa razy po godzinie. Tak mam to przygotowane. Także będę dręczył okrutnie przez godzinę, jedną godzinę różnymi pojęciami. Teraz to będzie pierwsza część, ta pierwsza godzina. Druga część, punkt będzie pierwszy w drugiej części. Konieczność inkarnacji. Drugi punkt, natura osób. Trzeci punkt, zbawienie osób. I czwarty punkt, argument chrystologiczny. Tak ta całość wygląda, dlatego będzie to będzie duże ciśnienie, tak mi się wydaje, tego, bo to nawet ja mam takie wrażenie, że za dużo rzeczy naraz. Ale jako, że to jest pierwszy wykład, więc miałem tę wolność, że jeszcze nie było żadnego ustalonego sposobu, co wolno mówić, jak wolno, czy to tak tylko przyczynkarsko, czy tak po prostu ciężką artylerię zastosować, to salwę burtową taką. No więc zaczynam zatem, przechodzę już, żeby już nie przedłużać, jest 20 po 9, przechodzę do punktu pierwszego, ja będę czytał niestety, ale tak rozumiejąco czytał, czyli nie tak, bez litości całkiem. Otóż pole problemowe, punkt pierwszy, nie wiem, czy nie za blisko jest, czego rzeczywiście pragną istoty ludzkie? Dokładniej rzecz biorąc, czego pragną ludzie, gdy mówią, że pragną zbawienia, jako wyzwolenia z tego sposobu życia, któremu aktualnie podlegają. Wielu sądzi, że zbawienie powinno polegać na wyzwoleniu się ze świadomego życia jednostkowego, na przerwaniu łańcucha wcieleń lub na rozpłynięciu się indywidualnej świadomości w czymś nieokreślonym. Tą nieokreślonością może być albo powrót do stanu poza świadomej materii, albo zniknięcie w jakimś ponadindywidualnym bycie duchowym. Ci, którzy tak myślą, są przekonani, że żadne zbawienie jako inna i wyższa forma życia nie jest możliwe dla takich istot, którymi jesteśmy. Inni natomiast uważają, że zbawienie nie tylko jest możliwe, lecz że jest ono także czymś rzeczywistym, czymś, co dokonuje się w każdej chwili w odniesieniu do poszczególnych osób. Zbawienie nie jest zatratą indywidualnej egzystencji, lecz jest jej podwyższeniem do takiej jasności widzenia, do takiej intensywności świadomego doznawania i myślenia, w porównaniu z którymi nasza aktualna świadomość i nasz obecny sposób życia przypominają raczej protoświadomość, którą jesteśmy skłonni przypisywać niektórym bardzo podstawowym formom życia zwierzęcego. Drugie pytanie. Czym jest świat? Tutaj odpowiedzi także są różne. Prawie oczywiste wydaje się powiedzenie, że świat to Ziemia, poruszająca się w otoczeniu planet, gwiazd i galaktyk, a całość ta miała jakiś niepojęty początek w postaci pierwotnego impulsu nadanego pramaterii. O świecie nie musimy jednak myśleć wyłącznie w taki sposób, to znaczy jako o dającym się bezpośrednio lub pośrednio obserwować w kosmosie. Zarówno bowiem wymiar czasu, jak i wymiar, który stanowi przestrzeń, mogą być, spekulatywnie patrząc, tylko jednym z wielu możliwych wymiarów, a te inne dymensje mogą być wyposażone w inne przedmioty niż przedmioty trwające w czasie i rozciągające się w przestrzeni. Jakkolwiek niepojęte wydaje się istnienie takich innych wymiarów oraz zawartych w nich pozaczasowych i pozaprzestrzennych przedmiotów, to jednak możliwości takich światów nie jesteśmy w stanie wykluczyć. Oba powyższe pojęcia świata należy przeciwstawić światu jako wielorakim relacjom pomiędzy świadomymi istotami, które mają charakter osób. Jakkolwiek wyglądałaby dowolna struktura przedmiotowa, czy byłaby to struktura czasowa i przestrzenna, czy też jakaś inna, to struktura ta mogłaby zostać nazwana światem tylko wtedy, gdyby istniały w niej samoświadome istoty będące w stanie odnosić się do siebie nawzajem. Wsparcie dla tej tezy mogą stanowić te liczne sytuacje, gdy osoby zamknięte w obrębie ograniczonej przestrzeni ze względu na relacje pomiędzy sobą zaczynają tworzyć, jak mówimy, ten mały świat. Patrząc na to od strony samoświadomych podmiotów, można powiedzieć, że osoby są w stanie przekroczyć myślowo każdą strukturę przedmiotową. Nawet do tego stopnia, że są w stanie pomyśleć o świecie jako o zbiorze pozaczasowych i pozaprzestrzennych przedmiotów. A więc to osoby są tym czynnikiem, dzięki któremu pewien zbiór przedmiotów staje się światem. Na czym jednak mogłoby polegać istnienie osób, które można by nazwać istnieniem pełnym? Czujemy, że nasze istnienie w świecie jest niepełne. I dlatego pragniemy zbawienia, wyzwolenia, przemiany, która, niezależnie od tego, jaki byłby świat, sprawiłaby, że poczulibyśmy, iż nie tylko żyjemy w świecie, lecz także, że żyjemy u siebie, w domu oraz że stan ten jest czymś permanentnym. Tu jest, mam takie zdanie, na końcu tych rozważań postaram się wskazać na kilka cech, które jak sądzę muszą przysługiwać pełnemu i permanentnemu istnieniu osób ludzkich, ale tego jeszcze nie ma, żeby to tylko zapowiedź. I trzecie pytanie. Czym są dzieje istot ludzkich? I w tym wypadku wchodzą w grę dwa zasadniczo odmienne obrazy. Według pierwszego, dzieje osób ludzkich to produkt pochodny przypadkowych kolizji pomiędzy cząstkami materii. Kolizje te, widziane na różnych poziomach, nazywamy ewolucją kosmiczną i ewolucją biologiczną. To właśnie te dwie ewolucje wytworzyły świadomość i samoświadomość. Wyprodukowały rozum ludzki oraz naszą zdolność do wartościowania. Posiadanie tych cech doprowadziło z kolei do powstania dziejów człowieka, jego kultury w jej wielorakich odmianach. Dzieje człowieka sięgają w czasie jakichś początków, które trudno jest nam sobie nawet wyobrazić. Jednocześnie posuwają się w kierunku nieznanej przyszłości. Jeśli nie przyjmiemy, że przyszłość ludzi nigdy nie będzie miała końca, to musimy uznać, że nasza historia albo skończy się autodestrukcją, albo jakąś katastrofą kosmiczną. Drugi obraz jest inny. Dzieje osób ludzkich na Ziemi są fragmentem dziejów osób w ogóle. A dokładniej rzecz mówiąc, są fragmentem wiecznego życia osób. Biorąc to pod uwagę, można nawet powiedzieć, iż życie na Ziemi jest tylko pierwszym dniem wieczności. Gdy patrzymy z perspektywy wieczności istnienia osób, to żadne zdarzenie z ich życia na Ziemi nie jest bez znaczenia. Wszystko jest pomyślane tak, aby było wprowadzeniem do życia wiecznego oraz aby stanowiło składnik tego życia. Żadna istota ludzka, czy to nienarodzona, czy taka, której życie przeminęło w najodleglejszych mrokach przeszłości, na niskim, z naszego punktu widzenia, poziomie rozwoju kulturowego i mentalnego, nie była ani przypadkowa, ani małowartościowa. Życie na Ziemi każdej osoby, nawet najkrócej trwające, było doniosłe dla niej samej, lecz także dla osób należących do świata ją otaczającego. To nie ludzie zostali powołani do istnienia przez świat, lecz świat został stworzony dla osób ludzkich. Na świadomość ludzi żyjących w XX wieku oraz na rozwój różnorodnych prądów kulturowych w tym czasie został rzucony istotny cień przez dwóch myślicieli. Mocny agnostycyzm, sformułowany już w XVIII wieku przez Immanuela Kanta, stwierdzał, że nie są możliwe żadne teoretycznie doniosłe argumenty na rzecz istnienia Boga. Kant, filozof oświecenia, oświecił w tym względzie tak skutecznie następne pokolenia, że nie tylko przyswoiły sobie te diagnozy, lecz także nie zwracały zbytniej uwagi na to, że argumenty na rzecz tego rodzaju agnostycyzmu, zawarte w napisanych przez Kanta krytykach, są co najwyżej cząstkowe do tego stopnia, że nawet dzisiejsi antyteiści prawie zupełnie je ignorują. to poczucie cienia istotnie pogłębiły prace Martina Heideggera. Najbardziej wpływowa jego książka Sein und Zeit, Byt i Czas, wydana po raz pierwszy w roku 1927, wywarła nie tylko istotny wpływ na dużą część filozofii i teologii XX wieku, ale też poprzez tak zwany egzystencjalizm, od którego zresztą Heidegger dystansował się, osadziła się w świadomości ludzi nie zajmujących się filozofią. Heidegger intensywnie zaangażował się w przekonanie swoich czytelników, że nie tylko bycie w świecie polega na istnieniu nieuchronnie zmierzającym ku śmierci, lecz także, że nie istnieje żadna droga myślowego wyjścia poza świat. Szczególnie w późniejszym okresie twórczości wszelkie próby dowodzenia istnienia jakiejś pozaświatowej transcendencji, w żargonie filozoficznym mówię, zostały bowiem przez niego odrzucone na rzecz ciągłej interpretacji wielkich dzieł sztuki, które tylko mgliście mogą dotknąć tajemnicy świata. Filozofia heideggerowska jest w swym rdzeniu, tak to można określić, naturalną mistyką bytu. Człowiek jest istotą rzuconą w świat, a stąd pozostaje na zawsze więźniem nigdy nie kończącej się hermeneutyki, która jednak nigdy nie jest w stanie ukazać mu żadnej absolutnej podstawy świata. Rozważania poniższe, powiedzmy książeczka, ale rozważania poniższe również, same w sobie, rozważania poniższe można widzieć jako jedną z prób przeciwstawienia się obu agnostycyzmom. To znaczy tezą, że nie są możliwe konkluzywne argumenty na rzecz istnienia Boga oraz że jedną z głównych cech egzystencji ludzkiej jest, jak twierdził Heidegger, praktyczne zatopienie w świecie i troska o własne istnienie. Wbrew temu będę argumentował, że struktura osoby ludzkiej przekracza każdy rodzaj bycia w świecie oraz że jedną z istotnych cech osób jest pragnienie, które przekracza każdy świat. Wpływ Kanta w XX wieku ujawnił się nie tylko w różnych szkołach neokantowskich i w ich agnostycyzmie, lecz również w obrębie tzw. anglosaskiej filozofii analitycznej. Podczas gdy po II wojnie światowej w Europie kontynentalnej najważniejsze oddziaływanie filozoficzne pochodziło z fenomenologii i z różnych interpretacji koncepcji Heideggera, asymilowanych nawet przez pewne odłamy neoscholastyki, to na Wyspach Brytyjskich oraz na kontynencie północnoamerykańskim, później także i w Australii, wykształciła się forma filozofowania, która została nazwana filozofią analityczną. Formalnie rzecz biorąc, filozofia ta nie była ograniczona do żadnych konkretnych treściowo tez, lecz kładła nacisk na precyzję argumentacji, bliskie powiązanie z logiką i z naukami przyrodniczymi. Jednak faktycznie po fazie minimalistycznej, ograniczającej się do analizy problemów filozoficznych z punktu widzenia języka, ta analityczna filozofia przeszła, począwszy mniej więcej od lat 70. XX wieku, do preferowania stanowisk naturalistycznych z jednej strony, z drugiej zaś dominowało w niej kantowskie przekonanie, iż możliwości filozofii ograniczają się co najwyżej do rekonstrukcji tak zwanego schematu pojęciowego, to jest sławny ten conceptual scheme, za pomocą którego myślimy o świecie. Według dużej części tak zwanych analityków nasze poznanie nie może dotrzeć do świata samego w sobie, a filozofia jest zdolna wyłącznie do ukazania, na czym polegają podstawowe założenia naszego myślenia o świecie. Różne postacie antyrealizmu, żywo dyskutowane do dzisiaj, są współczesnymi wersjami kantowskiego agnostycyzmu. Do tego jeszcze te postacie antyrealizmu uznają często relatywizm schematów pojęciowych, czego sam Kant nigdy nie czynił. Wydaje się jednak, że na przełomie wieków XX i XXI obserwujemy, jak wahadło nastrojów w filozofii i w teologii przechyla się na stronę podejść, które wypracowany przez filozofię analityczną model ścisłości argumentacyjnej łączą z maksymalistycznym podejściem do zagadnień filozoficznych i teologicznych. oraz z odrzuceniem agnostycznej ideologii zwolenników schematów pojęciowych. Nieco być może przesadnie można stwierdzić, że współcześni filozofowie i teologowie zaczynają mieć dość ciągłego zastanawiania się, co miał na myśli Heidegger, gdy napisał to lub tamto. Ciągłego dociekania, jak ograniczają nas, naszej wiedzy, koncepcje języka i znaczenia lingwistycznego głoszone w filozofii analitycznej przez takie uznane postacie jak Ludwig Wittgenstein, Willard von Orman Quine, Peter Frederick Strawson, Donald Davidson czy Michael Dunn. Przestali także brzmieć przekonująco zapewnienia zwolenników naturalizmu względnie materializmu, że nauka rozwiąże w końcu zagadkę umysłu ludzkiego, że wszystko, co istotne w metafizyce i w teologii, sprowadza się do pytania, kto, jeśli w ogóle, odpalił tak zwany wielki wybuch. Przenikające do świadomości publicznej fragmenty dyskusji dotyczące tak zwanego inteligentnego projektu, początku fizycznego kosmosu, ewolucji kosmicznej i biologicznej, stwarzają wrażenie, że problem istnienia i natury świata oraz problem istnienia i natury Boga są problemami kosmologicznymi. Bóg, który według jednych jest potrzebny, a według drugich nie. Według obu jednak stronnictw jest Bogiem kosmosu, który znany i autorem jego uporządkowania, racjonalności, a więc kimś w rodzaju wielkiego projektanta lub prainżyniera. Tutaj z kolei pojawiają się specjaliści w zakresie różnych nauk, kosmologowie, fizycy, biologowie, którzy przypisują sobie kompetencję, jeśli chodzi o pytanie, czy to, co widzimy, powstało z wiecznie istniejącej materii, czy też raczej wraz z tą materią zostało zaprojektowane. Przypisując sobie być może słusznie wiedzę w zakresie funkcjonowania pewnego fragmentu świata fizycznego, filozofujący naukowcy, kosmologowie eliminują jednak tym samym pytanie o naturę istnienia, o naturę wszechmocy, przyczynowości, czasu, relacji pomiędzy czasem i wiecznością. Eliminują, sugerując, że wszystko w tej grze intelektualnej zależy wyłącznie od tego, co w czasie było na początku, czy miał miejsce wielki wybuch i co było jego przyczyną. Albo od tego, czy teoria na temat ewolucji gatunków jest trafna. W efekcie powstaje rozprzestrzeniające się publicznie wrażenie, że nauki w końcu wyeliminują potrzebę jakiegokolwiek prainżyniera. Jednak problem istnienia i natury Boga nie jest problemem przede wszystkim kosmologicznym. A widać to szczególnie wyraźnie, gdy weźmiemy pod uwagę atrybut wszechmocy. Przestrzenny i czasowy kosmos fizyczny, tak jak go znamy, to w odniesieniu do wszechmocy Bożej tylko garstka zeschłych liści popychanych wiatrem. A mówiąc mniej obrazowo, to tylko jeden z wielu wymiarów, które mogą zostać stworzone lub które zostały stworzone. Można więc powiedzieć, że powoli wydostajemy się z agnostycyzmu ideologicznego, w pewnej mierze agnostycyzmu, nie tylko w filozofii, ale także w dużych odłamach teologii. I zmierzamy do odnowienia filozofii w duchu scholastycznym, gdzie analityczna dysputa na argumenty łączyła się z maksymalistycznym podejściem do ostatecznych problemów metafizycznych, gdzie filozofia i teologia współpracowały ze sobą. Chciałbym mieć nadzieję, że poniższe rozważania będą mogły być zaliczone do tego. Punkt drugi, to był punkt pierwszy, pole problemowe się nazywał ten punkt. Teraz punkt drugi, wiara i wiedza. Jeśli chodzi o relację pomiędzy chrześcijańskim teologią a filozofią, to dzieje myśli Zachodu wypracowały na ten temat trzy zasadnicze modele. Według pierwszego nie może istnieć żadne przenikanie się obu tych dyscyplin lub sposobów myślenia. Wcześniej myśliciele chrześcijańscy uważali, że jeżeli nawet pewne twierdzenia teologii chrześcijańskiej wydają się przeczyć rozumowi, to jednak osoba wierząca nie powinna się ugiąć i nadal powinna podtrzymywać swoje przekonania religijne. Według modelu drugiego, reprezentowanego przez świętego Augustyna, rozważania filozoficzne mogą uzupełniać tezy teologiczne, ale tylko wtedy, jeśli istnieje uprzednie zaangażowanie intelektualne w prawdy wiary chrześcijańskiej osoby, która dokonuje namysłu filozoficznego. A stąd, według tego podejścia, filozofia czerpie swoje ostateczne uprawomocnienie z teologii. Według natomiast modelu trzeciego, głoszonego pierwotnie przez świętego Tomasza z Akwinu, filozofia i teologia są przedsięwzięciami niezależnymi. Punktem wyjścia filozofii są dane dostarczane przez naturalne władze poznawcze, a więc tym punktem wyjścia jest doświadczenie w zwykłym sensie tego słowa, podczas gdy punktem wyjścia, od którego zaczyna teologia, jest objawienie zawarte w Biblii, a dane biblijne akceptowane są na podstawie autorytetu. Zasadniczo rzecz biorąc, trzeci model dopuszcza, że tezy osiągnięte na tych dwóch drogach mogą sobie wzajemnie przeczyć, lecz jego zwolennicy tak nie uważali, gdyż sądzili, że skoro Bóg stworzył świat dostępny filozofom oraz ujawnił wiele rzeczy przez objawienie, od którego zaczyna teologia, to te dwie dyscypliny, mimo że oddzielone od siebie w punktach wyjścia, muszą dojść do zbieżnych twierdzeń. Filozofia może zatem służyć teologii przynajmniej na dwa zasadnicze sposoby. Po pierwsze, może przekonywać niezależnie od Biblii, a to w ten sposób, że wskazuje, jak mówimy czysto rozumowo, wykazuje istnienie Boga i jego podstawowych atrybutów. Po drugie, filozofia może też, stosując swoje narzędzia, służyć teologii w ten sposób, że będzie przybliżała, na czym polega realizacja tego, o czym wiemy z Biblii. Jeśli na przykład na podstawie Biblii wiemy, że Jezus z Nazaretu był tą samą osobą w dwóch naturach, to filozofia może, stosując takie pojęcia jak substancja, przypadłość, część, całość i inne, próbować zwiększyć stopień rozumienia, na czym polega ta jedyna unia pomiędzy naturą Boga i naturą człowieka. Wydaje się jednak, że dominujące w ostatnich latach, trudno to określić, rozumienie relacji pomiędzy filozofią a teologią nie pasuje dobrze ani do modelu augustyńskiego, ani do modelu tomistycznego. Współcześni filozofowie religii są raczej eklektyczni i często podejmują kwestie, które dawniej należały do dziedziny teologii. Oprócz terminu filozofia religii, który obejmuje najszerszy obszar zagadnień, a przede wszystkim nie musi dotyczyć wyłącznie problemów związanych z religią chrześcijańską, mamy też tradycyjny termin teologia naturalna, względnie teologia racjonalna, czasami się powiem, które pasuje raczej do tej części modelu tomistycznego, w którym filozofowie zaczynają od danych doświadczenia w zwykłym sensie. Nowy termin, teologia filozoficzna, pokrywa publikacje tych autorów, którzy podejmują problemy z zakresu teologii chrześcijańskiej i za pomocą filozoficznego instrumentarium pojęciowego dążą do wykazania, że podstawowe twierdzenia chrześcijaństwa są spójne i przekonujące. To znaczy przekonujące na przykład w ten sposób, że najlepiej odzwierciedlają nasze ostateczne idee dotyczące aspiracji człowieka, idee dotyczące natury Boga, oraz idee odnoszące się do najwyższych wartości, które jesteśmy w stanie intuicyjnie odczuć. Z kolei termin teodycea, rozumiany jako czysto rozumowe i apologetyczne przedsięwzięcie, zmierzające do wykazania istnienia i natury Boga, należałoby w tym kontekście umieścić albo w obrębie teologii naturalnej, albo, gdy w ramach określonej teodycei podejmowany jest problem cierpienia i zła, w relacji do dobroci Boga, to tak interpretowana teodycea należałaby bardziej do dziedziny tego, co współcześnie nazywa się teologią filozoficzną. To jeśli chodzi o terminy. Cały obszar poruszonych już dotąd zagadnień dość często jest emblematyzowany za pomocą przeciwstawienia wiara, rozum. Fides ratio. Jak można rozumieć te pojęcia? I w jakiej relacji mogą się one do siebie znajdować? Gdy zapytamy wprost, czym jest rozum, to chyba najczęstszą odpowiedzią jest stwierdzenie, iż rozum jest bardzo doniosłą cechą człowieka, która uzdalnia go do myślenia i jako taka jest czymś różnym od innych cech ludzkich, to znaczy od zmysłów, woli, uczuć i wyobraźni, od zdolności do spełniania aktów wiary. Przeciwstawienie rozumu poznaniu zmysłowemu, aktom woli, sferze uczuć czy też sferze wyobraźni nie oddaje jednak sprawiedliwości faktycznemu stanowi rzeczy. Zmysły ludzkie zawsze funkcjonują w ten sposób, że są prześwietlone przez rozum. Tak, iż poznanie czysto zmysłowe należy uznać raczej za wyłącznie ideę graniczną. Mianowicie, abyśmy mogli zmysłowo spostrzegać, powiedzmy, gwiazdę, skalę, chmurę, drzewo czy człowieka, musimy rozumieć to, co widzimy. To znaczy, musimy posiadać pojęcia gwiazdy, skały, chmury i tak dalej. A pojęcia, czy też idee, są czymś, co należy do rozumu. Pierwotny rozum to Poseidon, miejsce idei. Bardzo małe dzieci, powiedzmy noworodki, z pewnością doznają wrażeń zmysłowych, lecz nie rozumieją tego, czego doznają, gdyż jeszcze brakuje im pojęć, pozwalających na odpowiednie ujęcie odczuwanych wrażeń. Akt woli, nie zawierający składnika rozumienia, a więc akt, w którym nie byłoby pojęciowego uchwycenia tego, czego się chce i tym samym oddzielenia chcianego stanu rzeczy od innych możliwych przedmiotów chcenia, taki akt woli nie byłby ludzkim aktem woli, lecz jakimś rodzajem bezrozumnego pędu, instynktu i tym podobnym. Czymże byłyby uczucia, które najczęściej przeciwstawiane są rozumowi, gdyby nie przenikało ich światło rozumu? To znaczy rozumienia chociażby tego, że na przykład w określonej chwili odczuwamy fascynację czymś, która jako określone uczucie różni się od uczucia zniechęcenia i od innych uczuć. W tym elementarnym znaczeniu rozum nie przeciwstawia się uczuciom. Choć oczywiście zdarza się tak, że pewna, jak mówimy, intuicja emocjonalna lub pewna masa uczuciowa przeżywana w danej chwili mogą przeważyć w podjęciu określonej decyzji. Nawet jednak intuicja emocjonalna musi być jakoś rozumiana. Podobnie jest z wyobraźnią, to znaczy nawet tak zwane najdziwniejsze fantazje, najbardziej oddalone od życia wyobrażenia są zawsze wytworami, które podmiot fantazjujący jakoś rozumie za pomocą pojęć, którymi dysponuje. A dodatkowo rozumie także, że są to tylko fantazje i że jako takie są różne od rzeczywistości. Nie inaczej ma się rzecz z relacją pomiędzy wiarą religijną, a rozumem ludzkim. Nie ma wiary bez rozumu. To znaczy bez jakiegoś rozumienia tego, w co się wierzy. Jak miałaby wyglądać osoba wierząca w coś, która nie rozumiałaby tego, w co wierzy? Biorąc ten stan rzeczy pod uwagę, należałoby właściwie mówić nie tyle o parze pojęć wiara, rozum, fides, racja, co raczej o parze pojęć wiara, wiedza, fides, ciencja. A problem, o który tu chodzi, trzeba byłoby wyrazić następującym pytaniem. Czy można wiedzieć to, w co się wierzy? Czy można wiedzieć w to, w co się wierzy? Biorąc pod uwagę bardzo bogate dzieje dyskusji na temat relacji pomiędzy wiarą i wiedzą, niektórzy, chcąc uniknąć podjęcia tego problemu, zasłaniają się właśnie tą komplikacją dyskusji, ujawnioną przez dzieje. Lecz wydaje się, że źle jest, gdy pytającego o to zbywa się powiedzeniem w rodzaju: nie przejmuj się, to jest odwieczne zagadnienie, bardzo zawiłe i z bardzo wieloma odpowiedziami. Otóż wiara religijna jest, udzielając możliwie prostej odpowiedzi, aktem woli, to znaczy akceptacją treści pochodzących z objawienia oraz sposobem życia pociąganym przez tę akceptację. A obie te rzeczy opierają się na zaufaniu do świadków, do ludzi, do autorytetu, a także na własnych doświadczeniach egzystencjalnym i na ogólnym rozumieniu świata. Nawet jednak sama interpretacja treści objawienia jest czymś rozumowym. Gdyż prawdzie może zawierać moment emocjonalny, nie do końca wyrażalny, lecz w swym rdzeniu zakłada, że rozumiejąc treść objawienia, jakoś odróżniamy to oto objawienie, które chcemy akceptować, od innych rodzajów objawienia i wtedy mówimy o objawieniu. Chociaż są to sprawy bardzo elementarne, to jednak trzeba stwierdzić, że we właśnie przedstawionym znaczeniu wiara religijna jest zawsze czymś rozumiejącym. I w tym sensie jest czymś racjonalnym. W rzeczywistości więc opozycja wiara-rozum nie dotyczy rozumności wiary, lecz jej relacji do wiedzy i wyraża się w pytaniu, czy treści wiary, a więc jak to się dzisiaj mówi, treści przekonań religijnych, można uzasadnić tak, aby mogły one stać się wiedzą. Przy czym nie chodzi tu o uzasadnienie wszystkich treści wiary, lecz o uzasadnienie podstawowych treści wiary, tak aby mogły zostać nazwane wiedzą. Racjonalizm tych nurtów filozofii i teologii chrześcijańskiej, które podkreślają wagę zarówno fides, jak i ratio, a przy właśnie wprowadzonym uściśleniu fides i scientia, jest stanowiskiem ten racjonalizm filozoficzny, uznającym, że przynajmniej podstawowe przekonania religijne są racjonalne, to znaczy można je uzasadnić za pomocą argumentów niezależnych od objawienia. Przy czym można je tak uzasadnić, iż będą mogły być nazwane wiedzą. Tymi podstawowymi przekonaniami, które mają podlegać racjonalnemu argumentowi, jest istnienie Boga oraz jego zasadnicze atrybuty, wszechmoc, wszechwiedza i inne. A argumenty te posiadają długą tradycję w filozofii jako dowody istnienia Boga. Uzasadnieniem przekonań religijnych może być także stosunkowo rzadki rodzaj doświadczenia, nazywany doświadczeniem mistycznym. Przy czym przez wyrażenie doświadczenie mistyczne względnie doświadczenie religijne, jak niektórzy mówią, rozumiem to doświadczenie Boga i jego niektórych atrybutów. Najczęściej podnoszony zarzut w stosunku do możliwej roli takiego doświadczenia jako czynnika uzasadniającego przekonania religijne głosi, że o ile w ogóle takie doświadczenie istnieje, to jest ono intersubiektywnie niesprawdzalne i intersubiektywnie niekomunikowalne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że po pierwsze, doświadczenia Boga są dzielone przez sporą grupę ludzi, a więc w tym sensie mogą być uznane za komunikowalne. Po drugie, z tego, iż coś jest intersubiektywnie niekomunikowalne, nawet gdyby tak było, nie wynika, że to coś nie istnieje lub że jest fałszywe, gdyż indywidualne doświadczenie barw też jest niekomunikowalne. A jednak nikt z tego faktu nie wyciąga wniosku, że doświadczenia odnoszące się do przedmiotów barwnych nie istnieją lub że w całości są iluzją. Wspólnota ludzi dysponujących doświadczeniem mistycznym w powyższym sensie, a taka z pewnością istnieje, można by porównać do tej nielicznej grupy, która w społeczeństwie ludzi widzących tylko w odcieniach szarości byłaby zdolna do widzenia barwnego. Tego rodzaju doświadczenia są także przeniknięte rozumem, gdyż jak inaczej można byłoby je ująć dla siebie i przynajmniej częściowo relacjonować inne. Takie ustawienie kwestii, relacji pomiędzy wiarą i rozumem, czy też raczej pomiędzy wiarą i wiedzą, wydaje się istotnie przeczyć powszechnemu zwyczajowi językowemu, w ramach którego mówimy, że w istnienie i naturę Boga można albo wierzyć, albo nie wierzyć. Z zaprezentowanego przed chwilą podejścia wynikałoby jednak, że można wiedzieć, że Bóg posiadający określoną naturę istnieje. Nie jest to jednak aż tak dziwne przekręcenie, jak sądzę, przekręcenie intuicji potocznych. Gdy weźmiemy pod uwagę to, że absolutnie standardowa dla filozofii ostatnich kilkudziesięcioleci interpretacja wiedzy, głosi, że z wiedzą mamy do czynienia wtedy, gdy po pierwsze podmiot poznający jest przekonany o czymś, gdy po drugie jego przekonanie jest prawdziwe oraz po trzecie, gdy może on podać odpowiednie uzasadnienie dla swojego przekonania. Dostęp do prawdy, oprócz zdań absolutnie oczywistych, dostęp do prawdy mamy zawsze poprzez jakieś uzasadnienie, które jesteśmy w stanie sformułować. A gdy to uzasadnienie jest odpowiednio dobre, wtedy nasze przekonanie, nasz sąd możemy nazwać wiedzą. Jeśli więc dla pewnej części przekonań religijnych można podać dobre uzasadnienie, to przekonania te będą mogły być nazwane wiedzą. Do ich prawdy będziemy mieli dostęp za pośrednictwem sformułowanego przez nas uzasadnienia. W wypadku kwestii istnienia Boga takimi uzasadnieniami są różne dowody lub argumenty formułowane na rzecz Jego istnienia i Jego natury. Jeżeli przyjmiemy, że istnienie Boga nie jest tak oczywiste, jeżeli przyjmiemy, że istnienie Boga nie jest tak oczywiste, jak na przykład oczywiste jest zdanie identycznościowe, stwierdzające, że A równa się A, to można twierdzić, że uzasadnienia podawane na rzecz jego istnienia i niektórych składników jego natury mogą mieć zasadniczo dwojaki charakter, a mianowicie probabilistyczny i apodyktyczny. W wypadku uzasadnień roszczących swoje pretensje do apodyktyczności, próba negacji istnienia Boga prowadziłaby do jakiegoś rodzaju sprzeczności, na przykład do tezy, że nicość jest czymś istniejącym. W dalszym etapie tego wywodu postaram się zaprezentować takie rozumowanie, które, jak sądzę, może pretendować do miana pewnego i apodyktycznego argumentu na rzecz istnienia Boga. Do tego podziału możliwych uzasadnień na probabilistyczne i apodyktyczne należy jeszcze dodać podział na uzasadnienia dyskursywne i niedyskursywne. Gdy ponownie skorzystamy z określenia wiedzy, mówiącego, że wiedza jest prawdziwym, odpowiednio uzasadnionym przekonaniem, to oprócz dyskursywnych argumentów na rzecz istnienia Boga i jego podstawowych atrybutów, można też odwołać się do doświadczenia nazywanego mistycznym. Jeśli ktoś zapytałby mnie, dlaczego, zrozumiecie Państwo, dlaczego się uśmiecham w tej chwili, jeśli ktoś zapytałby mnie, dlaczego w tej chwili jestem przekonany, że mam przed sobą salę pełną ludzi, to jako uzasadnienie tego przekonania nie mógłbym podać niczego innego niż to, iż widzę, a więc wizualnie doświadczam istnienia sali pełnej ludzi. Podobnie ktoś, kto dysponuje doświadczeniami, które zwykli jesteśmy nazywać mistycznymi, może się do nich odwołać jako do niedyskursywnego uzasadnienia dla swojego przekonania, że Bóg o określonej naturze istnieje. Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, wyraźnie podkreślić, jak to się mówi, że mówienie, iż przekonania religijne mogą przybrać charakter wiedzy, wcale nie idzie w kierunku jakiejś próby redukcji wiary do wiedzy. Wiara religijna to oczywiście nie tylko przekonanie o tym, że Bóg istnieje, lecz także jest to postawa życiowa, zaangażowanie, wysiłek. Stąd przecież pochodzi ważna tradycja, która mówi o zasłudze wiary. To jednak nie może przesłonić drugiej strony tego problemu tak, iż będziemy sądzili, że wiara religijna jest wyłącznie dziedziną tego, co irracjonalne, alogiczne, czy też emocjonalne. Punkt trzeci. Dowód i pewność. W ten sposób mamy zarysowany zasadniczy repertuar stanowisk i możliwych ruchów argumentacyjnych. Gdy jednak na tę całość popatrzymy z punktu widzenia religii chrześcijańskiej i jesteśmy zainteresowani czysto rozumowym wsparciem przekonania o jej prawdziwości, to pojawia się jeszcze jeden niepokojący problem. Żyjemy aktualnie w czasach, w których świadomość tak zwanego pluralizmu religijnego staje się coraz bardziej świadomością powszechną. Ten pluralizm istniał zawsze, lecz nie istniała jego powszechna, czy też stosunkowo powszechna świadomość wśród ludzi. Gdy więc nawet uznamy, że udało się nam sformułować pewien przekonujący dowód lub argument, który wykazuje istnienie Boga jako istoty najwyższej, to czy jednak przez to wykazaliśmy, że jest to Bóg chrześcijaństwa? Filozofowie bardzo często mówili o absolucie, o bycie absolutnym i różne rzeczy uznawali za jakoś absolutne. Absolut, o ile w ogóle był uznawany przez różnych filozofów za byt osobowy i za byt działający stwórczo, to jednak nawet gdy był tak interpretowany, to wcale nie musiał być naszym Bogiem. To znaczy Bogiem, o którym mówi Stary, a potem Nowy Testament. Absolut filozofów może być naszym Bogiem, ale my, jeśli w ogóle chcemy rozmowo wykazywać prawdę chrześcijaństwa, tego właśnie chcielibyśmy jakoś dowieść. Nie powinien tu zmylić sam termin Bóg, gdyż jedną rzeczą jest termin, a inną rzeczą jest to, do czego on odnosi. Tak samo brzmiące słowo może odnosić do różnych rzeczy. W ten sposób natrafiamy na sławny problem. Bóg filozofii i Bóg religii. Gdy chodzi nam o prawdę naszej religii, to nie wystarcza wykazać, że istnieje istota najwyższa, że w tym sensie istnieje Bóg, lecz trzeba dążyć do tego, aby osiągnąć jakiś rodzaj rozumowania prowadzącego do wniosku, że Bóg, byt absolutny, istota najwyższa, filozofii, jest Bogiem Abrahama i Jezusa z Nazaretu. Jak daleko można się posunąć w próbach rozumowego wykazywania treści wiary? Tu możliwy jest pozaracjonalny fideizm jako jedna skrajność, albo jakaś postać hyperracjonalizmu jako druga skrajność. W drugim wypadku, owegoż hyperracjonalizmu, celem dążenia poznawczego jest bardzo szerokie ugruntowanie nawet dogmatów uznawanych za niedowodliwe. Granica nie jest jednak wyraźnie zakreślona, a przede wszystkim otwarty jest sens takich słów jak dowód lub argument. Czy nie można na przykład uznać za pewien dowód wspierający dogmat o Trójcy Świętej, dowód w cudzysłowie tutaj mówię, dowód wspierający dogmat o Trójcy Świętej, takiego rozumowania, które stara się ukazać, że symbol i rzeczywistość Trójcy Świętej są z jednej strony symbolem tego, czego najbardziej pragną ludzie, z drugiej zaś rzeczywistość Trójcy jest realizacją już teraz i na zawsze tego, czego wszyscy najbardziej pragniemy. W drugiej części ma być mowa, to jest tylko taka zapowiedź. Jeszcze nie rozwikłana. Argumentem w tym wypadku może być też próba ukazania, próba filozoficzna, jak to, co wydaje się niemożliwe, jest możliwe. A więc w odniesieniu do tego dogmatu, jak możliwa jest jedność w troistości osób. Takie próby były oczywiście podejmowane od początku filozofii chrześcijańskiej, lecz często patrzono na nie z pewną podejrzliwością. To znaczy widziano to jako usiłowania wdarcia się w głąb tajemnic wiary, albo wręcz intruzji w tajemnicę samego Boga. Można jednak łatwo odpowiedzieć, że skoro Bóg jest najwyższym rozumem, to nawet to, co jawi się jako niedostępne rozumowi, musi jednak być racjonalne. A więc możemy próbować. Dowodem nazywa się zbiór rozumowań, które prowadzą nie tylko do przekonania, że pewne twierdzenie jest prawdziwe, lecz także do przekonania, że nie mogłoby być ono fałszywe. Zwyczajna obserwacja za pomocą zmysłów może nas na przykład doprowadzić do przekonania, że powietrze jest chłodne, lecz nie do przekonania, że powietrze musi być chłodne. Dowód dla tezy, że 5 plus 7 równa się 12, powinien nas jednak doprowadzić nie tylko do przekonania, że jest prawdą, iż 5 plus 7 równa się 12, lecz także do przekonania, że 5 plus 7 musi równać się 12. To określenie dowodu, jak ktoś może zarzucić, ma charakter głównie psychologiczny. Wydaje się jednak, że nie może być inaczej. Nikomu dotąd nie udało się zastąpić tego rodzaju określenia charakterystyką bardziej obiektywną. Próby rekonstrukcji pojęcia dowodu jako czegoś, co odbywa się wyłącznie za pomocą wyprowadzeń mechanicznych lub semiotycznych, nie pasują do tego pojmowania dowodu, jakie funkcjonuje w matematyce. A przecież tę dyscyplinę przynajmniej popularnie uznaje się za wzorzec precyzji i za obszar, gdzie mamy do czynienia z wiedzą konieczną. Formalno-logiczne wyprowadzenia zależą całkowicie od formy logicznej branych pod uwagę twierdzeń, podczas gdy zazwyczaj dowody matematyczne przeprowadzane są nie w oparciu o formę logiczną, lecz poprzez wzięcie pod uwagę treści dowodzonych twierdzeń. Z tego chcę wyciągnąć wniosek, że dowód istnienia Boga jest zbiorem rozumowań, które prowadzą do przekonania, że Bóg jako byt określony co do niektórych swoich atrybutów istnieje i do przekonania, że nie może być inaczej. Dowód istnienia Boga jest więc zbiorem rozumowań, które, gdy są przeprowadzone poprawnie, dają wiedzę o charakterze koniecznym, a podmiotowym korelatem tej konieczności jest pewność. Pewność, teraz coś o pewności, pewność bezwarunkowa, czyli absolutna, certitudo absoluta, występuje wtedy, gdy stwierdzamy, że przeciwieństwo stanu rzeczy, do którego odnosi się określony sąd, lub nieistnienie tego stanu rzeczy jest niemożliwe do pomyślenia. To, co jest pewne pewnością bezwarunkową, to absolutną, przeciwstawia się jakiejkolwiek możliwości wątpienia. Jest tym, o czym nie da się pomyśleć, że jest inne lub że nie istnieje. Jest tym, co z konieczności domaga się akceptacji. Dzieje się tak, ponieważ to, co jest absolutnie pewne, albo jest osadzone w istocie samego myślenia, albo ma podstawę w istocie myślanej treści. Zasadniczo rzecz biorąc, pewność bezwarunkowa jest pewnością apriorzyczną, czy też apodyktyczną, to znaczy pewnością dotyczącą koniecznych stanów rzeczy, wyrażanych w sądach z zakresu logiki, matematyki, metafizyki, choć może również dotyczyć tego, co nie jest konieczne. Pewność ta absolutna może dotyczyć tego, co niekonieczne. Tu przykładem jest zazwyczaj pewność kartezjańskiego cogito. Bezwarunkowo, a priorycznie pewne są podstawowe zasady logiczne, podstawowe twierdzenia matematyczne oraz niektóre zasady i tezy metafizyczne. Bezwarunkowa pewność aprioryczna, czy też apodyktyczna, jest niestopniowalna, podczas gdy warunkowa pewność empiryczna, zwana inaczej asertoryczną, może mieć różne stopnie. Jeżeli uznamy, że bardziej pewne jest poznanie tego, co absolutne i konieczne, niż tego, co empiryczne i niekonieczne, i że termin Bóg oznacza istotę konieczną, nieskończoną i doskonałą, która stworzyła świat i która ciągle jest w nim obecna, to wydaje się, iż musimy przyjąć, że nawet podstawowe prawdy logiczne i matematyczne nie mogą być uchwytywalne z większą pewnością niż ta, z którą możemy dowieść istnienia Boga. A teologia i filozofia, wtedy gdy mówią o Jego istnieniu i atrybutach, muszą być czymś bardziej racjonalnym niż cała pozostała wiedza. Bóg jako zasada wszelkiego bytu musi być poznawalny bardziej jasno niż wszelkie stworzenie. Tego rodzaju poznawalność Boga wynika z samego Jego określenia w tradycji chrześcijańskiej jako prawdy. W tym miejscu łatwo jest wysunąć zarzut, że przecież rozwój nauk w czasach nowożytnych i współczesnych przeczy powyższemu racjonalizmowi. Bo przecież z jednej strony mamy ciągle od nowa dyskutowane te same od wieku zagadnienia filozoficzne i teologiczne, a w tym też zagadnienie istnienia i natury Boga. Podczas gdy z drugiej strony mamy ogromną ilość nowej wiedzy naukowej i jej zastosowań technicznych. Sądzę jednak, że ten argument jest chybiony, że nie ma on nic wspólnego z tezą, że Bóg i Jego natura są bardziej jasno ujmowalne niż wszelkie stworzenie i Jego natura. Zdobywanie wiedzy dotyczącej świata i jego prawidłowości wymaga wysiłku analiz i wysiłku badawczego, ale towarzyszy mu przekonanie, że w ten sposób odkrywamy wprawdzie naturę czegoś, co jest stałe i regularne, ale jednocześnie czegoś, co mogłoby być inne. Świat fizyczny mógłby być podporządkowany innym regularnościom i prawom. Natomiast nie jest możliwe do pomyślenia, by świat i jego regularności same siebie powołały do istnienia. W tym sensie nawet nasze przedfilozoficzne intuicje modalne wskazują, że chociaż świat i jego prawa mogłyby być całkiem inne, to trzeba przyjąć, że istnieje niezmienna i stwórcza zasada świata. Ten wgląd jest bardziej jasno dany, niż dana jest cała wiedza na temat świata i jego natury. I przechodzę do w tej części pierwszej, do punktu ostatniego, zatytułowanego Causa Totalis, to jest ten zapowiadana rozumowanie, które miałoby być tym apodyktycznym przewodem. To zresztą jest złożone, to nie mówię, że ja coś nowego tutaj, zobaczycie Państwo, jak to funkcjonuje, to jest trochę inaczej to ułożone. Otóż jaki byt mamy na myśli, gdy używamy terminu Bóg? Pytanie to ponownie przywołuje poruszoną już wyżej kwestię Boga filozofii i Boga religii. Możemy mianowicie dążyć do wykazania istnienia Boga jako czegoś, co po prostu istnieje. A inaczej mówiąc, gdy nasza argumentacja będzie trafna, to osiągniemy coś, co można nazwać teizmem prostego istnienia. To nie jest moje określenie. W drugim wypadku nie tylko będziemy dążyli do teizmu prostego istnienia, lecz także w kierunku czegoś, co można określić jako teizm charakteru. W ramach teizmu prostego istnienia Bóg jest najwyższym bytem, jako taki musi być między innymi wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny. W drugim wypadku Bóg nie tylko posiada te charakterystyki, lecz także jest kimś, kto ma określony charakter, kto ma pewną zdeterminowaną charakterystykę. A jak przyjmuje teizm chrześcijański, jeden z rysów jego charakteru ujawnił się najpierw w postaci starego, a potem w postaci nowego przymierza. W wypadku teizmu prostego istnienia, Bóg musi na przykład mieć atrybut wszechmocy, lecz nie może on literalnie dokonać wszystkiego, gdyż musi być musi być ograniczony jakąś naturą, którą posiada. Lecz to, co może zrobić, jest zupełnie przed nami zakryte. W drugim wypadku, to znaczy w wypadku chrześcijańskiego teizmu przymierza, tego teizmu charakteru też, Bóg ujawnił przynajmniej do pewnego stopnia swoją naturę i ta natura ogranicza jego wszechmoc. Jak to już sugerował święty Anselm z Canterbury, Bóg w wyniku wolnego postanowienia sam sobie nałożył pewne ograniczenia, zawierając przymierze z ludźmi. I swoje obietnicy dotrzyma. Ujawnił swoją naturę przez stworzenie świata, przez dzieje biblijne oraz niejako w drugiej fazie poprzez radykalne poświęcenie, którym było jego wcielenie. Poprzez te działania odsłonił swój charakter, jak również to, na czym polega dobro i zło. A w tym sensie, na czym polega jego natura. Jego natura lub charakter ograniczają go co do wielu rzeczy, które mógłby zrobić. Czy można podać dowód istnienia Boga, jeśli weźmie się pod uwagę, że ma on być bytem posiadającym tak szczególne atrybuty, jak wszechmoc, wszechwiedza i inne? W pierwszym kroku przedstawię rozumowanie nawiązujące do apriorycznego dowodu świętego Anselma z Canterbury. Rozumowanie, które proponuje tu określić, proponuje tu określić za pomocą wyrażenia causa totalis. W moim przekonaniu, dowodzi ono w sposób apodyktyczny istnienia Boga jako bytu najwyższego. W dalszym etapie natomiast, uwzględniając opisane właśnie odróżnienie teizmu prostego istnienia i teizmu charakteru, przedstawię argumentację na rzecz dwóch przekonań należących do podstaw chrześcijaństwa. A mianowicie, będę starał się wykazać, że gdy weźmiemy pod uwagę pojęcie Boga zgodne z intuicjami anzelmiańskimi, będę używał tego wyrażenia, to znaczy takie pojęcie, w ramach którego jest on bytem najdoskonalszym, to należy twierdzić, iż jego wcielenie było konieczne. Po drugie, spróbuję sformułować uzasadnienie dla przekonania chrześcijan, iż Jezus z Nazaretu był i jest Bogiem. Tak więc te dwa ostatnie składniki całego rozumowania będą próbą znalezienia mostu pomiędzy Bogiem filozofii i Bogiem religii chrześcijańskiej. Platon twierdził, że byt jest siłą, dynamis. Poniższy argument będzie wykorzystywał intuicje leżące u podstaw tej tezy. Gdy weźmiemy pod uwagę jakikolwiek rodzaj istnienia, czy to będzie pojedynczy elektron, pojedyncze ziarnko piasku, czy źdźbło trawy, to widać, że istnienie musimy pojmować poprzez kontrast z nicością. Wyobraźmy sobie to w ten sposób, że świat składa się tylko z jednej rzeczy. Niech to będzie następujące wyobrażenie. Świat składa się wyłącznie z małego płomyka świecy otoczonego czernią całkowitej nocy. Płomyk świecy jest wyobrażeniową ilustracją jakiegokolwiek istnienia, natomiast całkowita czerń służy jako wyobrażeniowa ilustracja nicości. Sądzę, że nie pojawi się żadna istotna różnica, gdy zamiast płomyka świecy podstawimy tu istnienie rozszerzającego się kosmosu w efekcie tzw. wielkiego wybuchu lub też istnienie kosmosu zgodnego z jakimś innym modelem kosmologicznym. W dziejach myśli filozoficznej operowano nie tylko pojęciem istnienia konkretnego, którego ilustracja może być płomyk świecy, źdźbło trawy lub rozszerzający się wszechświat, lecz także jest pojęciem istnienia abstrakcyjnego lub idealnego. W związku z tym zarzut może brzmieć następująco. W przypadku otoczonego czernią nicości płomyka świecy mamy do czynienia z wyobrażeniem, które całkowicie nie pasuje do istnienia abstrakcyjnego lub idealnego. jakie wielu filozofów przyznawało na przykład przedmiotom matematycznym lub różnego rodzaju idealnie czy też abstrakcyjnie istniejącym prawdom koniecznym. Sądzę jednak, że nawet gdybyśmy przyjęli, że antyczny kosmos, a więc wszystko, co istnieje, składa się nie z płomyka świecy, lecz wyłącznie z liczby, powiedzmy, 7, to i tak możemy uchwycić, co to znaczy istnieć w tym wypadku. W tym wypadku, co to znaczy istnieć idealnie lub abstrakcyjnie. Możemy to uchwycić tylko poprzez kontrast z nicością. Widzimy wtedy w wyobraźni nie płomyk świecy, lecz zarys liczby 7 na tle czarnej pustki nicości. Lecz nie jest to tylko konieczność wynikająca z automatyzmu naszego wyobrażania, lecz konieczność dotycząca możliwości uchwycenia samego pojęcia istnienia. Możemy także przyjąć, że płomyk świecy lub liczba 7 są rzeczami, które istnieją koniecznie. A więc także nigdy nie zaczęły istnieć i nigdy nie będą mogły zaprzestać istnieć. Nawet jednak wtedy ich istnienie musimy pomyśleć jako coś, co jest różne od nicości. Gdy płomyk świecy pojmiemy jako całkowicie nieruchomy, zakrzepły, to wziąwszy pod uwagę Arystotelesa definicję czasu, według której czas jest miarą ruchu, nie będzie w tym wypadku żadnego czasu, ponieważ nie będzie żadnego ruchu. Nieruchomy płomyk świecy, tak jak liczba 7, będzie pozaczasowy. Można również dodać to, że w tym antycznym kosmosie płomyk świecy, będąc przecież rzeczą rozciągłą przestrzennie, będzie nieskończenie podzielny w aspekcie własności przestrzennych. Będziemy mieli więc konieczność pozaczasowego istnienia, a także ekstensywną nieskończoność, która wynika z podzielności. Zarówno w odniesieniu do tak pojętego koniecznego istnienia konkretnego, jak i w odniesieniu do istnienia idealnego, abstrakcyjnego, można zadać pytanie o warunek możliwości tego istnienia. Gdyż aby ująć istnienie czegokolwiek, musimy je ujmować zawsze w horyzoncie nicości. Pytanie o warunki możliwości istnienia, które tu zadaję w ten sposób, nie pociąga za sobą jednak uznania obowiązywalności zasady racji dostatecznej. Zasada racji dostatecznej, owo principium rationis sufficientis, głosi w sformułowaniu nawiązującym do Leibnica, że żaden fakt nie może zaistnieć i żaden sąd nie może być prawdziwy, jeśli nie istnieje dostateczna racja dla tego faktu lub tej prawdy. Przyjęcie takiej zasady, jak głoszą jej krytycy, z góry przesądza całą kwestię. Bo, po pierwsze, skąd wiemy, że każdy fakt musi mieć rację ostateczną? Rację dostateczną. A po drugie, gdy zasadę racji dostatecznej uznamy za coś obowiązującego uniwersalnie, to problem istnienia Boga jako bytu koniecznego zostaje rozstrzygnięty. Jeżeli każdy fakt musi mieć rację dostateczną, to fakt istnienia bytów przychodnych, niekoniecznych, musi mieć rację istnienia uposażenia w bycie koniecznym, którym jest byt najwyższy Bóg. Otóż, stawiając pytanie o warunki możliwości istnienia, nie musimy jednak przyjmować z góry, że każdy byt musi mieć rację swojego istnienia i uposażenia. Czyli nie musimy zakładać prawdziwości zasady racji dostatecznej. Tak mi się wydaje. Gdy formułujemy pytanie o warunki możliwości, to nie wiemy, czy takie warunki możliwości istnieją i czym są. Wiemy jednak, że skoro coś istnieje, to istnienie tego czegoś musi być możliwe. Gdyby bowiem istnienie czegoś nie było możliwe, to przedmiot ten nie istniałby. Nie zakładamy, że musi istnieć racja istnienia, lecz staramy się odkryć, co się stanie, gdy zapytamy o warunki możliwości istnienia, nawet o warunek możliwości istnienia koniecznego. Pytanie o warunki możliwości, nawet w stosunku do przedmiotów koniecznych, takich jak nasz niezmienny i w tym sensie konieczny płomek świecy, lub pozaczasowo istniejąca liczba 7, takie pytanie jest sensowne, gdyż każdy poszczególny przedmiot, nawet przedmiot konieczny, jako różniący się od nicości, musi być możliwy, aby mógł istnieć. Jaka siła jest potrzebna do tego, aby wynieść z nicości płomyk świecy? Aby sprawić, że będzie się odróżnił od nicości i istniał. W pytaniu tym nie chodzi o przemianę jednych rzeczy w inne rzeczy, o przekształcenie, mutację jakiegoś od zawsze istniejącego materiału, lecz o stwarzanie z nicości, o podnoszenie z nicości do istnienia, kreacji. Myślenie o jakimkolwiek przedmiocie musi być zawsze myśleniem limitacyjnym. Każdy istniejący przedmiot, nawet przedmiot, który traktujemy jako istniejący koniecznie, musimy pojmować jako coś, co jest różne od nicości. Jako coś, co ma swoje granice w nicości. Jako coś, co niejako jest otoczone morzem nicości. Nie są to jednak tylko wyobrażenia, gdyż w wypadku rozważanego teraz zagadnienia podstaw istnienia, to, co da się pomyśleć i to, co da się wyobrazić, zbiegają się ze sobą. Gdybyśmy próbowali przyjąć, że siła, która jest zdolna wynieść z nicości zastygły w bezruchu płonnych świecy, źdźbło trawy lub liczbę 7, jest pewnym jakoś określonym przedmiotem, wtedy znowu, jako warunek możliwości istnienia tego przedmiotu, otrzymamy coś, co będzie miało granicę w nicości. Znowu nie będzie to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób jakikolwiek poszczególny przedmiot może różnić się od nicości. Warunkiem możliwości istnienia czegokolwiek musi być byt, w wypadku którego nie występuje problem posiadania granic w nicości. A więc byt, w stosunku do którego nie da się pomyśleć, że limituje go nicość. Takim bytem może być tylko Bóg, jako nieskończona siła i pełnia własności. Tak, tylko taka siła może powołać do istnienia płomy w świecy, powołać do istnienia skończony ekstensywnie w czasie i w przestrzeni kosmos, skończony, czy też kosmos, który nie ma końca w czasie i przestrzeni. Źdźbło trawy, ziarnko piasku lub liczby 7. Gdyby ktoś w tym miejscu wysunął zarzut, to jest ważny ruch w tym miejscu, gdyby ktoś w tym miejscu wysunął zarzut, że nawet w stosunku do Boga jako nieskończonej siły i pełnej własności, da się pomyśleć, że posiada on granice nicości, to należy zwrócić uwagę, że nie pomyślał on rzeczywiście Boga, lecz tylko pewien zdeterminowany nicością przedmiot lub własność. Jeżeli istnieje coś, pozwolę, zmierzam do końca tej pierwszej części, tylko już zakończę to rozumowanie, bo to jest ta przerwa tutaj. Jeżeli istnieje coś, to istnieje Bóg jako nieskończona siła i jako nieskończona pełnia własności. Tylko taki byt może być całkowitą przyczyną, causa totalis, wszystkich przedmiotów i wszystkich własności. Bóg nie jest aktualnie nieskończonym zbiorem własności, lecz siłą, w której niejako skomprymowane są wszystkie aktualne i wszystkie możliwe własności i przedmioty. Gdyby Bóg był aktualnie nieskończonym zbiorem własności, wtedy również musielibyśmy pomyśleć, że różni się od nicości. Znowu musielibyśmy zapytać o warunek możliwości tej różnicy. I ostatni fragment tego. Bóg jest różny od własności i przedmiotów, które stwarza. Jest on różny w sposób analogiczny do tego, jak artysta różni się od stwarzanych przez siebie przedmiotów. Artysta jest obecny we wszystkich swoich dziełach, lecz twórczość skończonego artysty nie polega na stwarzaniu, kreacji, lecz na przekształcaniu, mutacji. Artysta nie stwarza również dlatego, że pomysły przychodzą mu do głowy niejako z zewnątrz. To znaczy, że nie jest on ich pierwszą przyczyną. Natomiast Bóg rzeczywiście stwarza. A to znaczy, że nic nie przychodzi do niego z zewnątrz. Nie ma żadnego uprzednio istniejącego materiału, którego by potrzebował. Bóg jest duchem w tym sensie, że nie utożsamia się z żadnym zbiorem rzeczy materialnych, lecz jednocześnie, będąc nieskończoną siłą stwórczą, przekracza opozycję pomiędzy duchem a materią w tym sensie, w jakim my, ludzie, tę opozycję znamy. I podsumowując to, powyższe rozumowanie, odwołujące się do pojęcia przyczyny całkowitej, traktuje jako a prioryczny dowód istnienia Boga. Dowodzi ono istnienia Boga bez zakładania obowiązywalności zasady racji dostatecznej. Jak również dowodzi jego istnienia nawet wtedy, gdy punktem wyjścia dowodu jest świat jako byt konieczny i aktualnie nieskończony. Nie wychodzimy tu od żadnych danych doświadczenia, poza tylko tak niezbędną daną, jaką jest pojęcie istnienia. Takie założenie musi jednak występować w każdym dowodzie, to znaczy zawsze trzeba wyjść od jakichś pojęć, gdyż inaczej żaden dowód czegokolwiek nie byłby możliwy. Dowód tego rodzaju daje absolutną, apodyktyczną pewność, Gdyż hipoteza przeciwna, to znaczy hipoteza, iż nie istnieje Bóg jako nieskończona siła i pełnia własności, musi prowadzić do konsekwencji, że istnieje nicość jako horyzont każdego istniejącego przedmiotu. Teza uznająca istnienie nicości jest wewnętrznie sprzeczna i bezsensowna. Nicość jest tym, co nie istnieje, a nie jakąś jakby istniejącą otchłanią, z której mogą wyłaniać się przedmioty. Nie chodzi tu jednak tylko o konieczność myślową pojmowania jakiegokolwiek bytu na tle horyzontu nicości. Konieczność, która miałaby się różnić od tego, jak się rzeczy mają z faktycznie istniejącym bytem i jak się rzeczy faktycznie mają z nicością. W wypadku dowodzenia istnienia Boga, to, co myślowe i to, co bytowe, zbiegają się ze sobą. Inaczej mówiąc, nie da się pomyśleć jakiegokolwiek istnienia bez pomyślenia istnienia Boga. I w tym jedynym wypadku nie ma różnicy pomiędzy tym, co pomyślane i tym, co rzeczywiste, faktycznie istniejące. Jedyną możliwością jest zanegowanie punktu wyjścia tego dowodu z przyczyny całkowitej. A mianowicie próba powiedzenia, że nie istnieje nic. To jednak jest sprzeczne wewnętrznie, gdyż nie da się twierdzić, że nic nie istnieje. Gdy ktoś próbuje twierdzić, że nic nie istnieje, to uznaje, że istnieje przynajmniej to właśnie zdanie, to znaczy zdanie stwierdzające, że nic nie istnieje. Proszę Państwa, i to jest koniec części pierwszej. Mniej więcej się tak zmieściłem w czasie z 5-minutowym lekko poślizgiem, bo trochę tam... Dziękuję bardzo za uwagę. To jest część pierwsza.